Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął uczestników spotkania Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.
Ojciec Święty spotkał się także z pielgrzymką Stowarzyszenia Sztuki w Muzeach Watykańskich.
W naszym programie przedstawimy papieskie intencje modlitewne na czerwiec.
Będziemy też rozmawiali z uczestnikami Kongresu Ruchów Kościelnych.
Zaś Piotr Samerek powie o wystąpieniach Piusa XII i Stolicy Apostolskiej w obronie okupowanej Polski w 1943 roku.
1 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Posługa pasterzy Kościoła wymaga miłości i poświęcenia, gdy to konieczne aż do oddania życia, a siłę do tego czerpią oni z Eucharystii. Znaczenie miłości pasterskiej przypomniał papież, spotykając się z uczestnikami rozpoczętego dziś dwudniowego spotkania Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Jest to już jej trzecie spotkanie po zakończonym jesienią 11. zwyczajnym zgromadzeniu Synodu Biskupów na temat Eucharystii. Rada zajmuje się analizą bogatych materiałów z obrad synodalnych, by umożliwić Ojcu Świętemu przygotowanie posynodalnej adhortacji apostolskiej. Zebrała też propozycję tematyki, jaką mogłoby się zająć następne zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów. Zostały one wysunięte przez episkopaty, dykasterię Kurii Rzymskiej i Unię Zakonnych Przełożonych Generalnych. Ocenione przez Radę Sekretariatu Generalnego propozycje zostaną przekazane Benedyktowi XVI, by dokonał wyboru tematu.
Dzieła sztuki przechowywane w Watykanie są nie tylko zabytkami odległej przeszłości, ale dla tysięcy oglądających je co roku ludzi stanowią świadectwo niezmiennej wiary Kościoła. Przypomniał o tym papież, przyjmując pielgrzymkę ze Stowarzyszenia Mecenasów Sztuki w Muzeach Watykańskich. Przybyła ona do Rzymu w ramach obchodów 500-lecia tych zbiorów muzealnych.
Dziękuję Wam za Wasze stałe zainteresowanie. Jego motywem jest nie tylko poczucie odpowiedzialności za niezrównane dziedzictwo kulturalne muzeów watykańskich, ale też wielkoduszne zaangażowanie w misję ewangelizacyjną Kościoła. W każdej epoce chrześcijanie starali się dawać wyraz związanej z wiarą wizji piękna i porządku Bożego dzieła stworzenia, naszego wzniosłego powołania ludzi stworzonych na obraz i podobieństwo Boga oraz obietnicy świata odkupionego i przemienionego przez łaskę Chrystusa.
Stowarzyszenie Mecenasów Sztuki w Muzeach Watykańskich wspiera restaurowanie zabytków należących do tych zbiorów już od ponad 20 lat. Powstało w roku 1983, gdy w Nowym Jorku, Chicago i San Francisco odbyła się wielka wystawa dzieł wypożyczonych z Watykanu. Obecnie stowarzyszenie działa nie tylko w Ameryce Północnej, ale też w Europie.
W czerwcu, zgodnie z papieską intencją ogólną, modlimy się za rodziny chrześcijańskie. Prosimy, aby przyjmowały z miłością każde przychodzące na świat dziecko i otaczały miłością chorych i starców, którzy potrzebują opieki i pomocy. Komentarzem do tej intencji mogą być słowa Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio. Wskazał on, że dzieci poprzez miłość, szacunek, posłuszeństwo dla rodziców wnoszą swój szczególny i niezastąpiony wkład w budowanie rodziny autentycznie ludzkiej i chrześcijańskiej. Zadanie to będzie ułatwione, jeśli rodzice będą wykonywać swoją niezbywalną władzę jako służbę podporządkowaną ludzkiemu i chrześcijańskiemu dobru dzieci. Równocześnie rodzice winni zachować żywą świadomość daru, który stale otrzymują w dzieciach. Każda rodzina, pisał Jan Paweł II, zdaje sobie sprawę, jak napięcia i konflikty, egoizm, niezgoda, gwałtownie uderzają w rodzinną komunię, a niekiedy śmiertelnie ją ranią. Stąd wielorakie formy rozbicia życia rodzinnego. Ale każda rodzina jest równocześnie zawsze powołana przez Boga pokoju do radosnego i odnawiającego doświadczania pojednania. W szczególności uczestnictwo w sakramencie pojednania i w uczcie jednego ciała Chrystusa obdarza rodzinę chrześcijańską łaską i odpowiedzialnym zadaniem przezwyciężenia wszelkich podziałów. Czytamy w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio.
Papież poleca też intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy, aby duszpasterze i wierni uznawali dialog międzyreligijny i inkulturację Ewangelii za codzienną służbę sprawie ewangelizacji narodów. Autorem komentarza do czerwcowej intencji misyjnej jest ojciec Ignatius Ismartono. Kieruje on działającą przy Episkopacie Indonezji służbą kryzysu i pojednania, która właśnie w tych dniach koordynuje akcję pomocy ofiarom trzęsienia ziemi na wyspie Jawa. Dialog międzyreligijny i inkulturacja, pisze indonezyjski jezuita, to sprawa miłości. W dialogu spotykamy się z innymi, okazując im szacunek, dlatego że Bóg ich kocha. Ewangelizować innych oznacza nieść im dobrą nowinę. Wyznawcy Chrystusa winni ukazywać go innym jako budowniczego pokoju. Kiedy znajdujemy się w sytuacjach konfliktu, nie należy się poddawać. Trzeba wychodzić naprzeciw ich ofiarom, niosąc im pomoc. Z ludźmi wyznającymi inne religie musimy szukać wspólnych wartości. W oparciu o nie możemy wspólnie budować świat, w którym łatwiej będzie żyć, stwierdza ojciec Ismartono w komentarzu do papieskiej intencji misyjnej na czerwiec.
Doświadczamy wielości ruchów i bogactwa charyzmatów, a jednocześnie jedności Kościoła, mówią uczestnicy II Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot. Od wczoraj trwa on w Rocca di Papa pod Rzymem. Z jego polskimi uczestnikami rozmawiali Beata Zajączkowska i ksiądz Józef Polak.
Jest to wspaniałe doświadczenie spotkania się z Kościołem powszechnym z całego świata.
Jolanta i Mirosław Swoboda z parafialnego kręgu centralnego domowego kościoła ruchu Światło Życie.
Szczególnie grupy dzielenia obrazują różnorodność ruchów, ale jednocześnie też wspólnotę tych ruchów i podobieństwo ogromne, mimo że istnieją one w różnych krajach. Ogromnie nas raduje, że tak bardzo wspólnoty są potrzebne Kościołowi i tak bardzo ożywiają ten Kościół, mimo różnych też problemów, które staramy się tu wspólnie omówić i nazwać. Wzruszające świadectwo osoby, która znalazła się u początków powstania ruchu charyzmatycznego, jej świadectwo właśnie z czasów studenckich, jako młoda dziewczyna z grupą studentów, tak bardzo zapragnęli doświadczenia spotkania się z Jezusem żywym i otwarcia na Ducha Świętego.
Wydaje mi się, że dzisiaj trzeba nam takiego szerszego spojrzenia. Myśmy się ostatnio trochę zatrzymali na naszych wewnętrznych problemach. Ja się bardzo cieszę tym spotkaniem tutaj, możliwością uczestniczenia w kongresie, bo on pokazuje Kościół z perspektywy całego świata. Spotkanie z ludźmi, którzy gdzieś w różnych krajach, na różnych kontynentach przeżywają różne problemy. My ich dotykamy, o nich mówimy, sprawia, że zaczynamy troszeczkę spokojniej patrzeć na to, co jest, wydaje się, dla nas takim problemem nie do przeskoczenia. Natomiast widzimy, że mamy potężny dar w ręku, że ten charyzmat Światło Życie jest rzeczywiście darem dla Kościoła, z którym powinniśmy iść na cały świat. Było takie odkrywanie siebie w Kościele, że to właściwie Kościół nas tworzy, Kościół nas buduje, my coś dajemy Kościołowi, ale Duch Święty w Kościele nam daje olbrzymie dary. Sądzę, że my w Polsce narzekamy często, widzimy tylko trudności, natomiast nie umiemy radować się tym, co otrzymaliśmy od Pana Boga. Choć patrzę na to wszystko z optymizmem pod kątem ostatniej pielgrzymki papieża, bo chyba on nas do tego przekonał i myśmy sami zobaczyli, że to nie była pielgrzymka sentymentalna, to nie było Jana Pawła II. Myśmy przyszli dla Piotra naszych czasów, dla tego, który uosabiał Kościół i zobaczyliśmy, że jesteśmy też pięknym Kościołem. A ja się spodziewam, że jeszcze jutro, pojutrze na spotkaniu na placu Świętego Piotra też będę mógł tak ładować akumulatory, jak to młodzież mówi, z tego spotkania i odkrywać piękno chrześcijanina w sobie, bo po to też tu przyjechałem.
Dla mnie najbardziej przemawiające jest to, że wszystkie tak bardzo podkreślają swoje korzenie w Jezusie.
Irena i Jerzy Grzybowscy z ruchu spotkań małżeńskich.
Że Jezus Chrystus jest, no jakby przez swojego ducha, naszą podstawą, skałą, ale też tym, który jest istotą naszego zaangażowania, naszych pomysłów, naszych relacji z innymi ludźmi i pomysłów na nasze życie jako zaangażowanych. Cieszymy się, że właśnie tak nasze życie wygląda.
Że jest tylu ludzi myślących różnie, a w sumie jednak podobnie. Kolosalna różnorodność ruchów, krajów, narodów, języków. Jest tutaj ponad 300 osób, jak zdążyliśmy się zorientować, około 100 ruchów ze wszystkich kontynentów. I to jest coś niesłychanie dla nas chyba ubogacającego, pokazującego, że my jesteśmy jednym z wielu i w sposób szczególny odczuwamy to tutaj, w tej różnorodności, że nie jesteśmy samotną wyspą. Każdy z ruchów, który prezentował się, a zwykle, tak jak potem było sprawozdanie z pracy, w każdej grupie było 10 do 12 różnych ruchów reprezentowanych. Każdy mówił o swojej różnorodności i widać było tą różnorodność, ale równocześnie jedność. Nasunęło mi się też takie porównanie, że każdy z tych naszych ruchów tu reprezentowanych jest tak jak koralik w naszyjniku. Każdy ma swoje miejsce, każdy jest troszkę inny, bo jedne są większe, drugie są mniejsze bardzo często, czasem one są różne, natomiast one są wszystkie nanizane na jeden sznur i tym sznurem jest Kościół. Bo tak jak słyszeliśmy w jednym z wystąpień, Kościół także jest ruchem i jednym z jego przejawów, ktoś nazwał to baterią Kościoła, są właśnie ruchy w tej swojej jedności w różnorodności.
Wielką radością, wielką przyjemnością zobaczenie tylu ludzi, którzy przyjechali tu z całego świata, ludzi świeckich.
Siostra Małgorzata Chmielewska ze wspólnoty Chleb Życia.
Którzy przyjechali tutaj na zaproszenie Watykanu. A więc o czym to świadczy? Świadczy przede wszystkim o żywotności Kościoła, o prężności, o tym, że jest mnóstwo ludzi na świecie, bo to są reprezentanci, ale za wieloma z nich to są na przykład kilkudziesięciotysięczne rzesze ludzi zaangażowanych w ich ruchy. Że Kościół żyje. Mimo tego, co mówimy, że Kościół umiera, Kościół żyje. Oczywiście to od nas zależy, czy będzie wegetował, czy będzie żył. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to to, że przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie księdza arcybiskupa Ryłko, a więc na zaproszenie Watykanu, czyli jest to nie po raz pierwszy zresztą znak ze strony Watykanu, Ojca Świętego, że nowe wspólnoty są mu bliskie. Że Kościół liczy na nowe wspólnoty, że Kościół chce je mieć i że Kościół widzi w nich jedną z nadziei.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Pius XII przerwa milczenie. Listy, apele oraz informacje przesyłane do Watykanu przez polskich biskupów, polską ambasadę i władze polskie w Londynie ostatecznie osiągnęły swój cel. Jeszcze jesienią 1942 roku ówczesny szef dyplomacji watykańskiej, Monsignore Domenico Tardini, wskazywał na potrzebę jakiejś formy protestu Stolicy Apostolskiej wobec sytuacji panujących na terenach Polski. Zdecydowano się na przygotowanie i wysłanie specjalnej noty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy. Prace nad tym dokumentem trwały już na przełomie 1942 i 1943 roku. Ostatecznie dokument przybrał formę listu podpisanego 2 marca 1943 przez sekretarza stanu kardynała Malione. Liczył aż 19 stron i zachowywał formy języka dyplomatycznego, ale w treści zawierał obciążające oskarżenia przeciwko nadużyciom i pogwałceniom najbardziej elementarnych praw, których ofiarą był Kościół w Polsce. W zakończeniu listu Stolica Apostolska wzywała rząd Rzeszy do położenia kresu sytuacji stworzonej przez rozporządzenia sprzeczne z prawem naturalnym i boskim. Dokument ten 15 marca przekazał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy nuncjusz w Berlinie Orseniego. Wiadomo, że dokument ten przeczytał nie tylko szef dyplomacji niemieckiej von Ribbentrop, ale został on także przekazany wyżej. Nota sekretariatu stanu przekazana władzom niemieckim była pewnego rodzaju wstępem do przemówienia Piusa XII do Kolegium Kardynałów z 2 czerwca 1943 roku. w którym papież upomniał się o sprawiedliwość dla Polski. Przemówienie to następnego dnia ukazało się w watykańskim dzienniku L'Osservatore Romano. Pius XII powiedział między innymi: w tej chwili zwracamy jednak waszą uwagę szczególnie na tragiczny los narodu polskiego. Naród ten, otoczony potężnymi państwami, podlega losom i zmiennym kolejom huraganowego dramatu wojny. Nasze nauki i nasze słowa, tylekroć powtarzane, nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do zasad, według których sumienie chrześcijańskie ma osądzać podobne czyny, bez względu na to, kto za nie okaże się odpowiedzialnym. Ktokolwiek zna dzieje Europy chrześcijańskiej, ten wie i nie może zapomnieć, jak wiele święci i bohaterowie polscy uczeni i myśliciele, wnieśli do duchowego skarbca Europy i świata. I jak bardzo przyczynił się do rozwoju i zachowania chrześcijańskiej Europy prosty i wierny lud polski przez wieki milczącego bohaterstwa w cierpieniu. I my błagamy Królową Niebios, by temu narodowi tak ciężko doświadczonemu, a również i innym narodom, które z nim razem pić musiały z gorzkiego kielicha tej wojny, przypadła przyszłość na wysokości ich prawowitych pragnień i wielkości ich ofiar w Europie odnowionej na chrześcijańskich podstawach i w gronie państw wolnych od pomyłek i zabłąkań przeszłości. W depeszy z 4 czerwca 1943 roku ambasador Pape pisał do Londynu, że papież osobiście napisał cytowane powyżej przemówienie do kolegium kardynałów. Według opinii zebranych przez ambasadora w Watykanie, zamiarem Ojca Świętego było podkreślić właściwą odwieczną funkcję Polski w świecie chrześcijańskim, wyrazić dobitnie uznanie jej dotychczasowych zasług, określić stanowisko, jakie winna zająć w nowej Europie, zbudowanej na podstawach chrześcijańskich, wreszcie pobłogosławić jej na tej drodze. Według dyplomaty znaczenie tej wypowiedzi dla Polski polegało na tym, że zawierała ona potępienie najazdu i metod okupacyjnych, podkreślenie zasług narodu i ludu polskiego oraz podkreślenie praw płynących z poniesionych ofiar. Przemówienie papieskie zostało bardzo dobrze odebrane przez polskie władze. Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej otrzymał polecenie złożenia podziękowania za nie od prezydenta Raczkiewicza. Raczkiewicz pisał do Piusa XII między innymi: umęczony naród polski, którego rolę jako bojownika chrześcijaństwa jego świątobliwość tak gorąco podkreśliła, znajdzie w oświadczeniu głowy Kościoła katolickiego i w jego błogosławieństwie wielką pociechę i wzmocnienie siły wytrwania na drodze obrony swej wiary, swych ideałów i swych praw ludzkich, narodowych i państwowych. Oby zachwiały się w swym zbrodniczym zapamiętaniu siły zła w chwili, gdy padają od tronu namiestnika Chrystusowego wyrazy uznania i miłości dla narodu, nad którym rozszalały się dziś ciemne moce okrutnego prześladowania. Także Rada Ministrów powzięła specjalną uchwałę wyrażającą wdzięczność za przemówienie Ojca Świętego z 2 czerwca. Tekst tej uchwały premier i wódz naczelny, generał Władysław Sikorski, przesłał do Watykanu z Bejrutu, gdzie wówczas bawił, za pośrednictwem delegata apostolskiego, bezpośrednio przed swoją śmiercią. Depesza ta przyszła do Watykanu prawie równocześnie z wiadomością o śmierci generała Sikorskiego. W następnym odcinku cofniemy się do wydarzeń z 1941 roku i podpisanego wówczas układu Sikorski-Majski, aby zobaczyć, jak zareagowała nań Stolica Apostolska oraz aby zobaczyć, jak stosunki polsko-sowieckie rzutowały na stosunki Polski ze Stolicą Apostolską.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.